Konsolomania.
Od graczy.
Dla graczy.
Recenzje gier.
Zapowiedzi.
Publicystyka.
Tylko w Radiu Zielona Góra na 97 i 1 FM.
W najnowszej odsłonie Konsolomanii witam Was Krzysztof Filmanowicz
i Piotr Kuś.
Dzisiaj wszyscy będziemy snajperami, bo skupiamy się na grach związanych właśnie z tym elementem, o którym wcześniej wspomniałem.
Jak tak sprawdzałem w internecie, jakie są gry czysto snajperskie, to muszę Ci powiedzieć, że chyba grałem we wszystkie, bo ich dużo nie ma. Skupimy się dzisiaj na takich dwóch tytułach, które według mnie w ciekawy sposób pokazują mechanikę strzelania z karabinu snajperskiego. Oczywiście podyskutujemy też o tym, czy to ma w ogóle jakieś odniesienie do rzeczywistości.
Żadne.
Bo to w końcu jest przecież gra, prawda? Ja aktualnie gram właśnie równocześnie, bo też porównuję sobie mechaniki strzelania w grach Sniper Ghost Warrior, część trzecia. To jest taka bardziej nowoczesna gra snajperska, bo dzieje się to wszystko w Gruzji, my tam walczymy z separatystami i w międzyczasie chcemy znaleźć swojego brata. Oraz Sniper Elite 4. Ty w tę grę też grałeś.
Tak.
To jest tytuł, który odnosi się do II wojny światowej, słoneczna Italia, i my pomagamy włoskiemu ruchowi oporu w walce z nazistami na Półwyspie Apenińskim. Niby ta sama tematyka, ale te gry są różne. Sniper Ghost Warrior 3, co mi się podoba, to są pewne zasady, które trzeba spełnić, żeby oddać precyzyjny strzał. Szczególnie taki, no powiedzmy, na 300-400 metrów. To jest A. Stabilizacja broni, B. Odległość od celu, 3. Wiatr i 4. Praca oddechem. Jeśli chodzi o te mechaniki zastosowane w Snajperze Trójce, one mi się bardzo podobają, bo jeśli się włączy tryb trudny i wyłączy wspomaganie celowania, to jest to wezwanie. Powiem szczerze, jak biorę pod uwagę wiatr, jak biorę pod uwagę odległość, ustawiam sobie odpowiednio celownik, muszę też na przykład leżeć lub mieć jakiś element otoczenia, o który mogę oprzeć broń, odpowiednio pracować oddechem tuż przed oddaniem strzału i wtedy jest satysfakcja, jak się uda.
Konsolomania.
Znaczy, te tytuły są fajne, bo one dają dużą satysfakcję z grania, dlatego, że mamy też wstawki fajne w momencie, kiedy oddajemy strzał, kiedy trafiamy w naszego przeciwnika, złego przeciwnika oczywiście. Tutaj warto wspomnieć, że te wszystkie gry są oczywiście tylko i wyłącznie dla gracza 18+. No i wracając do naszego tematu, mamy slow motion, tak? To się tak chyba nazywało, kiedy pocisk trafia naszego wroga i no, dużo się dzieje, nie będziemy tego opisywać, bo to brzmi troszeczkę okrutnie. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tego realizmu. Nie oszukujmy się, gry nie oddają w żaden sposób tego, co wykonuje taki zawodowy żołnierz, który strzela z karabinu snajperskiego. Przede wszystkim tak zwane headshoty w grach. To jest kompletna bzdura. Tutaj też chciałbym uczulić graczy, że to nie ma nic wspólnego z realizmem, dlatego że zawodowy żołnierz nigdy nie strzela w głowę, tylko strzela w korpus, najczęściej celuje w serce. I nawet to jest łatwe do zauważenia na strzelnicach wszelkiego rodzaju, że najwięcej punktów zdobywamy strzelając do tarczy, właśnie strzelając w korpus i koncentrując się na sercu.
Konsolomania.
Nie wiem, czy masz podobne przemyślenia, że Sniper Elite część czwarta, czyli gra, która dzieje się w czasie II wojny światowej, jest trudniejsza od Sniper Ghost Warrior części trzeciej. Mam ku temu nawet argumenty. Po pierwsze, zupełnie inaczej działa system wiatru w tej grze. Nie jest tak, że tam, gdzie jest znacznik, to dokładnie pod nim musimy ustawić celownik i wtedy trafimy. Ten znacznik tylko nam pokazuje, w jaką stronę wiatr wieje. Musimy mniej więcej samemu dowiedzieć się, jak strzelić na podstawie odległości. To nie jest tak proste jak Sniper Ghost Warrior części trzeciej.
I właśnie ten znacznik jest dla mnie kompletną bzdurą, dlatego że karabin nie może nam pokazywać kierunku i siły wiatru. To jest umiejętność, którą zdobywa latami strzelec z karabinu wyborowego. No i on musi obserwować teren, musi obserwować, w którym kierunku na przykład pochylają się drzewa, też ma na pewno wiatromierz. Poza tym, tak szczerze mówiąc, współczesny żołnierz na polu walki nigdy nie strzela samodzielnie. Jeżeli mówimy tutaj oczywiście o żołnierzu, on ma partnera. Miałem okazję strzelać z różnych karabinów w swoim życiu. Snajper ma zamontowaną lunetę. Jeżeli korzystam oczywiście z karabinu, który ma lunetę, on ma bardzo wąskie pole do obserwacji. Zawsze jest potrzebny pomocnik, który ma lornetkę albo coś, co mu przybliży pole walki i ta osoba, która go wspomaga, właśnie podaje mu pewne parametry kierunku wiatru, obserwuje teren, chociażby tym, że ta lornetka ma szerszy kąt widzenia. Na to przekłada się wiele czynników i te pierwsze gry były tak skonstruowane, zarejestrowane, że tam, gdzie celowaliśmy, tam leciał pocisk. Co jest największą bzdurą, dlatego że pocisk traci swoją inercję i on po prostu spada w pewnym momencie jak kamień i leci po paraboli, on nie leci nigdy w linii prostej.
Konsolomania.
Kolejny argument świadczący o tym, że Sniper Elite 4 jest trudniejsza od Sniper Ghost Warrior 3, to jest kwestia tych celowników. One maksymalne przybliżenie mają bodajże 8, a wiem, że w grze Sniper Ghost Warrior 3, no to tam są nawet lunety, które mają przybliżenie razy 32, czyli łatwiej jest po prostu trafić taki cel, on jest większy w naszym celowniku, w naszej lunecie. A poza tym ja ostatnio nawet bawiłem się w trening strzelecki w Sniper Elite 4, bo tylko tam jest taki trening, w Sniper Ghost Warrior 3 nie ma czegoś takiego jak trening. I powiem wam szczerze, że w zależności od broni, jaką brałem, tam był Winchester, Springfield, Lee Enfield, to inaczej zachowywała się dana broń. Czyli na przykład musiałem inaczej kompensować strzał, jak strzelałem z Lee Enfielda, lekko do góry kierować broń, natomiast Springfield miał tą prędkość wylotową, bo tak to się nazywa profesjonalnie, nieco wyższą. Czyli krótko mówiąc, no nie musiałem tak broni do góry ustawiać, żeby kompensować ten opadający pocisk.
No właśnie, Piotr mówi tutaj dużo o Sniper Elite 4. Ja pamiętam fantastyczną misję, to był dodatek do gry, gdzie mogliśmy zapolować na Hitlera. To było chyba nawet polowanie na Hitlera. Fantastyczna misja, bo chyba każdy marzył o czymś takiego, żeby wyeliminować największego wroga ludzkości, który dopuścił się takiej zbrodni. No to był taki trochę dodatek fantastyczny, dlatego że na wyspie, gdzie była baza wojskowa, pojawia się właśnie wspomniana przez nas tu osoba. No i mogliśmy go wyeliminować na różne sposoby. Tam on gdzieś się kręcił po tych bazie u botów.
Coś tam chyba nawet w kuchni coś próbował.
Tak,
coś
ale tam było, mi chyba, najbardziej nie? utkwił ten element, kiedy on przychodził pod podwieszonym ubotem. Nie wiem, czy w ogóle takie te statki były w ten sposób remontowane. Mogliśmy strzelić wmocowania tych lin i ten ogromny ubot na niego spadł. Można było strzelić w też bardzo wrażliwe miejsce. Hitlera. Misja dawała nam dowolność wykonania finału. Bardzo fajny element, polecam, jeżeli ktoś będzie grał w tą grę, to szczególnie ta misja jest wybitna.
To też jest fajne w tej grze, wspomniałeś o używaniu elementów otoczenia w celu likwidacji wrogów. W tej grze w Sniper Elite 4 to nie tylko jest ubot jak w tej misji, ale na przykład możemy strzelić w wiszącą skrzynię, możemy strzelić w zbiornik auta, który jest wypełniony benzyną. No i ten efekt rentgenu, o którym mówiliśmy, on jest trochę bardziej rozbudowany niż Sniper Ghost Warrior 3, bo widzimy dokładnie, w jaki element ciała trafiamy przeciwnika.
Konsolomania.
No i chyba jeszcze taka rzecz, której nie ma w Sniper Ghost Warrior 3. W Sniper Elite 4 możemy wykorzystać hałas, który nas otacza, żeby zagłuszyć nasz wystrzał, prawda? To jest fajne. Jak przelatuje na przykład samolot, wtedy widzimy taki znak graficzny, słyszymy, że jest głośno, wtedy oddajemy strzał, przeciwnik nic nie słyszy.
Artyleria, jak gdzieś podali strzelała, w tym momencie też oddajemy strzał i przeciwnik nawet nie wie, że kogoś wyeliminowaliśmy.
O tym, że Sniper Ghost Warrior 3 jest też łatwiejszą grą dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę snajperską, świadczy fakt, że tu mamy taką amunicję DARPA. Nie wiem, czy ją odblokowałeś, bo to się odblokowuje w pewnym momencie fabuły. Krótko mówiąc, nie musimy brać pod uwagę ani wiatru, ani odległości, ani innych czynników. Po prostu jakby ta amunicja niweluje wszystko, co jest związane z mechaniką, z systemem strzelania.
Oczywiście elementy snajperskie wracają do wielu gier. Teraz dużo mówi się o cyberpunku. Tam jest taka fantastyczna możliwość, kiedy możemy używać dwóch rodzajów snajperek. Klasycznej, gdzie musimy się naprawdę natrudzić, żeby trafić cel, ale jest też karabin tak zwany automatyczny snajperski, gdzie wystarczy tylko, że zbierzemy naszego przeciwnika w jakąś taką ramkę. Tak. No i pocisk fajnie leci, bo on nie leci w linii prostej, tylko on sam może skręcać. To jest tak zwana amunicja samonaprowadzająca się.
Broń smart.
Konsolomania.
Ja wiem, że to jest program o grach, ale mi się tutaj ciśnie strasznie taka fantastyczna historia z życia. Sięgnijmy do roku 1939, do Finlandii, gdzie następuje agresja ówczesnego Związku Sowieckiego na Finlandię. To jest strasznie malutki kraj, który walczył z ogromnym agresorem i oni mieli swojego fantastycznego strzelca, który się nazywał Simo Halha. To był człowiek, który trafił gdzieś z małego miasteczka, z jakiejś wsi do armii, przeszedł szybkie przeszkolenie i okazał się fantastycznym strzelcem, najlepszym strzelcem, bo w trakcie właściwie tej wojny zabił 505 przeciwników z karabinu snajperskiego, wyposażonego wyłącznie w muszkę i szczerbinkę. On celowo nie używał żadnych lunet do swoich karabinów, dlatego że luneta zdradza miejsce pobytu właśnie strzelca, dlatego
świetnie się od niej
refleksy. Odbija, tak? I on też opracował bardzo ciekawe techniki snajperskie, które są stosowane do dzisiaj. Finlandia, kraj śnieżny. On zawsze jak zajmował pozycję strzelecką, to polewał wodą śnieg dookoła, dlatego że w momencie strzału karabin wydmuchuje dosyć pod dużą prędkością powietrze. I żeby śnieg się nie wzbił, najzwyczajniej oblewał ten śnieg wodą, żeby się nie wzburzyły te tumany śniegu. I jeszcze stosował jedną ciekawą technikę. Mianowicie za każdym razem, kiedy gdzieś się czaił na wroga, wkładał do ust grudkę śniegu, żeby z ust nie wydobywała się para. Bardzo ciekawa rzecz. No i to był pierwszy chyba strzelec, który zastosował technikę całkowitego maskowania się, ubierając się na biało. Dożył do sędziwego wieku, umarł w wieku 95 lat. On jest do dziś bohaterem Finlandii.
Konsolomania.
My dzisiaj skupiliśmy się na głównie dwóch grach, czyli Sniper Ghost Warrior części trzeciej i Sniper Elite części czwartej. Oczywiście jest też wiele innych ciekawych gier. Jest Sniper Ghost Warrior Contracts. Oni, nie mówiłem specjalnie, dlatego że mimo, że mechaniki tam zastosowane są interesujące, to jednak brakuje mi tam fabuły i historii. Wszystko opiera się na zasadzie kontraktów. A takie gry, w których jeszcze mi się podobają techniki snajperskie, to PUBG, czyli gra sieciowa, i DayZ, też multiplayerowa, gdzie mamy do czynienia też z wieloma różnymi karabinami, z Mosinami, z SKS-ami. Każda broń jest inna.
Elementy snajperskie są także wykorzystywane w Hitmanie, którego niedługo będziemy mieli kolejną premierę, kolejnej części, więc do tematu jeszcze będziemy wracać.
A dziś po takich, można powiedzieć, meandrach snajperskich, ale oczywiście z przymrużeniem oka, opowiadali wam Piotrek Kuśnierz
i Krzysztof Filmanowicz.
Konsolomania. Od graczy dla graczy. Recenzje gier. Zapowiedzi. Publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.